Dobry wieczór, witam serdecznie, witam ponownie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj troszeczkę filozoficznie, bo tak patrzę dookoła, że rozmawiamy o jednym, drugim, trzecim, czwartym, ale nikt jakoś, albo przynajmniej wie, ale nie do końca bierze sobie do serca tego, że tej Polski już chyba mniej w Polakach niż było na przykład 20 lat temu, 30 lat temu. Ja rozumiem, że sytuacja się zmieniła, że dużo się zmieniło, nowe pokolenia, Unia Europejska, bla, 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 ale ile tej Polski jest w Polsce? I czy w ogóle my jako Polacy chcemy tej Polski? Ja mówię jako ogół, nie osoby na przykład, które oglądają PSTV, czy osoby, które oglądają inne patriotyczne albo quasi patriotyczne kanały, które odwołują się chociażby do patriotyzmu, do tego, że Polska powinna być w sercach naszych. Ogólnie, czy Polacy chcą tej Polski? Jakiej chcą? Czy w ogóle ma być to kolejny Land niemiecki? Czy to ma być kolejne to jakoś, nie wiem, województwo europejskie? I w ogóle, czy żyjemy już w Matrixie? Już dawno straciliśmy wszystko, a tak naprawdę nie otwieramy oczu, tudzież umysłu na to, że już dawno jesteśmy niewolnikami. Profesor Adam Wielomski, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, chciałem tylko podziękować Wam za to, że jesteście, zaprosić Was do wsparcia. Potrzebujemy bardzo Waszego wsparcia, więc zachęcam gorąco do tego, byście, kochani, wspierali nas finansowo. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam również do postawienia nam kawy pod tym adresem. W opisie tego materiału jest, jak to można zrobić. I również do tego, by subskrybować kanał, by podawać dalej, lajkować. Jeśli ktoś chce wesprzeć zbiórkę na rozwój techniczny studia, to również można to zrobić. W opisie tego materiału jest adnotacja i również można przeskanować ten kod QR, który jest na ekranie. Panie profesorze, czy my mamy jeszcze Polskę, czy ile Polski jest w Polakach? O tak, może od tego zacznijmy. Tak jak w tytule naszego dzisiejszego spotkania.
Oj, obawiam się, że niestety my, Polacy, to stanowimy mniejszość narodową we własnym kraju. To znaczy, mówię oczywiście o tych, którym na Polsce zależy i dla których Polska stanowi jakąś wartość. No, większość niestety naszych rodaków to taki, jak ja to nazywam, pelikanat, który, jak ja to mówię, złapał Pana Boga za nogi, ponieważ stał się neokolonią Zachodu i uważa, że to jest największy zaszczyt, szczęście i radość, która nas spotkała w historii. No i który generalnie jest samozadowolony, fajnopolacki i zachwycony tym, że się roztapiamy, nikniemy i niedługo nas nie będzie. To jest jedna część. A druga część popada z tego powodu w histerię, tylko że jej sprzeciw jest całkowicie kanalizowany w boczny tor, w jakieś no, takie no, pseudopatriotyczne opowiastki i opowieści. I tak naprawdę trudno nie odnieść wrażenia, że na polskości niewielu zależy. Ale mam też dla Państwa również dobrą wiadomość. To pewnie zawsze tak było, że na polskości zależało mniejszości, a większości było wszystko jedno. Jak się spojrzy, nie wiem, na czasy saskie, do których myślę, że można porównywać bieżącą trzecią łamaną na czwartą Rzeczpospolitą, to wcale nie wyglądało to specjalnie ani lepiej, ani gorzej, wyglądało bardzo podobnie. Polacy mają takie, bym powiedział, okresy przebudzenia. Zwykle nie najmądrzejszego w postaci jakiegoś powstania zorganizowanego nie w tym momencie, nie tam, gdzie trzeba, nie przeciwko temu, komu trzeba, po czym popadamy w takie marazmy. No i w czasie tych marazmów jest bardzo nieliczna grupa, która myśli polsko, narodowo i której Polsce zależy. Także można powiedzieć, że my jesteśmy takim narodem, który wpada w skrajności. Myślę, że nawet do pewnego stopnia można powiedzieć, że polska scena polityczna to jest to wpadnięcie w skrajność. Z jednej strony absolutny europeizm, kosmopolityzm, wyparcie się polskości, wyparcie się tradycji chrześcijańskiej, w ogóle to wszystko, co polskie, to jest B. A z drugiej strony taki no, jarmarczny patriotyzm, ograniczający się wyłącznie do haseł, za którymi się kryje niestety również realizacja cudzej polityki. Myślę, że największym problemem Polski to nie jest naród. Naród zawsze był taki, jaki jest. Naród potrzebuje liderów. I Polska w tej chwili tych liderów po prostu nie ma. No spójrzmy sobie na naszą elitę polityczną. Powtórzę moje ulubione pojęcie, elitka infantylno-agenturalna. Możemy sobie teraz obserwować tą część w całej krasie, tą część infantylną, która tam gdzieś biega z dyplomami Collegium Humanum i jak to jeden z czołowych przedstawicieli tej elitki stwierdził, że właściwie to nie ma przecież żadnego problemu, bo przecież on tam wcale nie chodził na tą uczelnię i nie uczęszczał na żadne zajęcia, jakby nie rozumiejąc, że to właśnie o to chodzi, że nie chodził na zajęcia. No i mamy drugą część tej elitki, czyli elitkę agenturalną. Ta, która otrzymuje od oficerów prowadzących z zagranicznych ambasad polecenia, co należy robić. No i jakby nasze największe nieszczęście jest to, że większość Polaków tego kompletnie nie widzi. A jak nawet widzi, to nie widzi w tym w ogóle problemu, bo przecież oficerowie prowadzący są zachodni, więc jak są zachodni, no to przecież jest super ekstra i tak dalej. Także no nieszczęście, nieszczęście jest, ale ja mówię, to nie jest pierwsze nieszczęście w historii. Tak to wyglądało gdzieś przed potopem na początku XVII wieku. Tak to wyglądało w XVIII wieku w czasach saskich i tak wygląda to niestety również w tym momencie.
Dlaczego nie uczymy się z przeszłości? Dlaczego dajemy sobie popełnić te same błędy? Na czym to polega? Czy to po prostu specjalnie jesteśmy tak kierowani i wierzymy tym, którzy nami sterują, czy jakiś inny powód?
A to jest kilka powodów. Oczywiście są powody mentalne, polskie. Nie chcę powiedzieć genetyczne, bo przecież tu nie chodzi o genetykę, ale jak w jakimś takim kodzie polskości zapisane. To jest powód gdzieś tam historyczny. W Polsce nigdy nie myśleliśmy w Polsce w kategorii racji stanu. To jest brak szkoły myślenia w kategoriach racja stanu. To jest jedna z poważniejszych polskich tragedii. Wynikało to z tego, że mieliśmy tradycję republikańską ze słabą monarchią elekcyjną i nasi przodkowie, przynajmniej ci przodkowie szlacheccy, uważali, że najważniejszym problemem jest strzeżenie indywidualnych i stanowych wolności. I tylko wolności, wolności, państwo nie kierowało się swoją własną logiką, nie kierowało się racją stanu, tylko właśnie obroną wolności indywidualnych i stanowych. Nie mieliśmy w Polsce, znaczy w Polsce pojęcie racji stanu było wprost przeklęte, dlatego że kojarzyło się z zachodnimi wzorcami, czyli z monarchią absolutną, która się tą racją stanu posługiwała i odwoływała się w ogóle do tej kategorii. Dlatego w Polsce myślenie w kategorii racji stanu chodziło za przeklęte, monarchistyczne, wiążące się z despotyzmem i tak dalej. No i to oczywiście doprowadziło Polskę do katastrofy, jaką były czasy saskie, rozbiory, czy w ogóle wcześniej cały już XVII wiek. To jest tak naprawdę jedna wielka chodząca katastrofa. To jest jakby pierwszy powód. No, powód drugi oczywiście jest już zakorzeniony w naszej bardziej nowoczesnej historii. To znaczy, ja myślę, że największym nieszczęściem w Polsce, Polski współczesnej jest to, że mieliśmy silną tak zwaną opozycję demokratyczną. Opozycję demokratyczną kierowaną i finansowaną przez zagraniczne wywiady, powiedzmy sobie to szczerze i brutalnie. W Polsce myślano przez bardzo długi czas naiwnie, że ci na zachodzie, tam nie wiem, Niemcy, Amerykanie to finansują tą opozycję demokratyczną, dlatego że oni tam komunizmu nie lubią, chcą nam zapewnić demokrację, prawa człowieka, wolność i tak dalej. To oczywiście była bajka. To była inwestycja zachodnich wywiadów. Na zasadzie takiej, że dzisiaj tutaj zainwestujemy 2 miliony dolarów czy 4 miliony Deutschmark. No i oczekujemy, że potem jak ta elita dojdzie do władzy, przez nas finansowana, na którą są kwity, na które są zobowiązania do współpracy, no to wtedy ta elita będzie musiała spłacić swoje zobowiązania prywatyzowanymi polskimi przedsiębiorstwami, mediami polskimi wyprzedawanymi zachodnim koncernom medialnym. No i w ten sposób powstała cała taka struktura neokolonialna z elitką infantylno-agenturalną, złożoną w większości, powiedzmy sobie szczerze, no, z idiotów, którymi kieruje grupa agentów. To jest jakby ten światopogląd tej elitki, zaplecze dla niej, takie można powiedzieć, ogniowe dają media, po części też takie agenturalno-infantylne, a w znacznej mierze po prostu media należące do Zachodu. No i Polska utraciła swoją suwerenność informacyjną, tak bym to powiedział, swoją suwerenność w kategoriach tożsamościowych. Została wykupiona, sprowadzona do neokolonii. No bo na czym polega neokolonializm? Kolonializm taki tradycyjny to jest prosty. Przychodzą obcy, siłą buta wojskowego grabią. Neokolonializm polega na tym, że to już nie są obcy siłą buta. Państwa kolonialne, metropolie tworzą na terenie państwa słabszego elity. Takie klienckie, które rządzą, uwłaszczając się zresztą na tym przy okazji i mając olbrzymie kompleksy wobec metropolii, które w ten sposób rządzą, że służą po prostu tym, którzy są na zewnątrz, a nie własnemu narodowi. I to widzimy wielokrotnie. Wszystkie decyzje w polityce zagranicznej, w polityce europejskiej, to są decyzje dyktowane nam z zewnątrz. Decyzje różnego rodzaju ekonomiczne są dyktowane z zewnątrz i rząd polski, państwo polskie de facto tak naprawdę od 35 lat służy bardziej wielkim korporacjom zachodnim, zachodnim inwestorom niż polskiemu kapitałowi, polskim przedsiębiorcom, drobnym, średnim i w ogóle polskim obywatelom. Zresztą łatwo jest, ja daję taki przykład. Jeśli mamy na przykład ministra i potrzebujemy z tym ministrem załatwić jakąś zmianę ustawową, to kto do tego ministra może się dostać łatwiej? 500 drobnych i średnich polskich przedsiębiorców, czy jeden właściciel jakiejś wielkiej korporacji międzynarodowej, który dzwoni do ministra i po prostu mówi, że ma taką sprawę i pojutrze o godzinie 14 będzie u niego w gabinecie. No, odpowiedź jest banalnie prosta. No, ci z zagranicy. Jak to powiedział kiedyś Mateusz Morawiecki, nagrany w państwo polskie, Polska w ogóle należy do kogoś z zagranicy, do kogoś z zewnątrz. To jest bardzo trafna obserwacja. Problem polega na tym, że on sam rządząc również był sterowany przez kogoś z zewnątrz i rządził w interesie zagranicy. Zarówno, nie wiem, podpisując Zielony Ład, tworząc całą politykę związaną, prawda, z jakimś tam wiruskiem, cała polityka gospodarcza. No, pamiętamy, są takie już nawet, bym powiedział, komiczne sprawy, że rząd polski płaci. I płacił na przykład zachodnim korporacjom za to, że one wybudują firmę w Polsce. Czyli to jak ja, czy ty, czy ktokolwiek z państwa byśmy chcieli założyć firmę, to jeszcze nas pierwsze co to dojedzie Urząd Skarbowy, a tutaj odwrotnie się jeszcze płaci wielkim korporacjom za to, że one w Polsce będą zakładały swoje filie i prawdopodobnie, jak znając życie, nie płaciły podatków albo płaciły w minimalnej formie. Także tego typu przykłady oczywiście można by mnożyć, żeby dojść do wniosku, że Polska służy. Należy do kogoś z zewnątrz. Zresztą nie on jeden to mówił. No. Wprost powiedział to też Radzio Sikorski ze swoim słynnym stwierdzeniem o murzyńskości, prawda? A jakby oficjalną doktrynę, ideologię całego tego systemu, najbardziej moim zdaniem taka osoba, która tworzy i wprost o tym mówi, no to jest żona Radosława Sikorskiego, pani Ann Applebaum, która, prawda, wprost uważa, że to jest jakaś, no, teren, bym powiedział, tutaj globalnego kapitału i tak zwanego zachodniego świata. Zwracam uwagę, że to już nawet widać w aparacie pojęciowym, który się posługuje nasza elitka infantylno-agenturalna. Nasza elitka bardzo chętnie używa takiego pojęcia, że jesteśmy wschodnią flanką NATO. Jeśli ktoś o sobie mówi, że jest wschodnią flanką NATO, to znaczy, że swoje centrum postrzega poza Polską. My jesteśmy wschodnią flanką, kresami czegoś innego, jakiegoś imperium. No i my się sami postrzegamy jako ta flanka i czekamy na rozkazy płynące z centrum. I nasi politycy wcale tego zresztą nie ukrywają, że już tam mają popakowane słynne, bym powiedział, plecaczki ewakuacyjne, gdyby centrum wydało jakiś rozkaz, po którym może na przykład Polski nie być lub stać się ona po prostu polem bitwy. Także niestety tak to wygląda. Ja na przykład powiem szczerze, mam wrażenie, że główne spory w popisie dziejące się od lat, to są tak naprawdę spory pomiędzy wywiadem niemieckim i wywiadem amerykańskim. Jedni politycy są podczepieni pod wywiad niemiecki, inni politycy podczepieni pod wywiad amerykański. No a w ogół, że tak powiem, no to jest właśnie ten infantylny, czyli prawda, powtarzający, suflowany im przez zachodnie media hasła. Tak niestety wygląda w tej chwili polska rzeczywistość.
No chciałbym z panem profesorem polemizować, ale z drugiej strony mamy najnowszą wiadomość, a ta najnowsza wiadomość mówi o tym, że na przykład w Korei Południowej wprowadza się stan wojenny. Ciekawe, jaki to będzie miało wpływ na tak zwane dostarczenie nowej broni dla polskiej armii, która walczy z Putinem szabelką w tym momencie, ale spodziewa się czołgów koreańskich.
A to ja jestem o tym całkowicie spokojny. Możecie, proszę Państwa, iść spać, a mianowicie minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Polska monitoruje wydarzenia w Korei Południowej. Także jak Kosiniak-Kamysz monitoruje w imieniu naszego nadwiślańskiego supermocarstwa wydarzenia w Korei Południowej, to możecie być Państwo absolutnie spokojni.
No dobrze, to pytanie, czy jest w Polsce jakaś grupa ludzi zgromadzona, nie wiem, wokół jednej, dwóch, dziesięciu organizacji, która może rokować na przyszłość, która nie walczy sercem, a rozumem, zdrowym rozsądkiem, która przede wszystkim stawia na czele polską rację stanu jako pierwszą, która po prostu uprawiać chce politykę taką, jaką państwo, tego typu jak Polska, powinna uprawiać?
W tej chwili w Europie i na świecie tego typu siły bardzo wyraźnie nabierają wigoru. Można tu wskazać, nie wiem, no, w samo zwycięstwo Donalda Trumpa. Ja tam oczywiście nie uważam, że Donald Trump to był ktoś kompletnie antysystemowy, jak on sam się przedstawia, no ale jednak gdzieś tam outsider z tego systemu. Z drugiej strony mamy, nie wiem, ostatnie wybory w Rumunii prezydenckie, prawda, które Unia Europejska ledwo przełknęła i sąd konstytucyjny w Rumunii ostatecznie wyniki pierwszej tury przyklepał, nie dając, że tak powiem, naciskom politycznym, pewnie i krajowym, i zagranicznym, że trzeba PO-PiS ratować, bo przecież w drugiej turze wyborów rumuńskich nie ma przedstawiciela PO-PiS-u. Mamy wreszcie, nie wiem, partie takie jak Rassemblement National we Francji, które rosną w siłę i myślę, że pewnie teraz niedługo rząd francuski padnie i dojdzie do być może kolejnych przyspieszonych wyborów. W Polsce i naszym polskim problemem jest właśnie to, że nie mamy takich sił. Nie mamy polskiej Le Pen, nie mamy polskiego Orbana, Kalinesku, polskiego Trumpa i tak dalej. A przynajmniej się jeszcze póki co nie wyłonił i nie stworzył wielkiego masowego ruchu. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest, kilka jest powodów. Pierwszy powód jest taki, że w Polsce istnieje dosyć silny nurt antysystemowy przeciwko temu, co się dzieje, tylko że para tego nurtu idzie w gwizdek. Dlatego, że gwizdek trzyma Jarosław Kaczyński i swoją demagogią polityczną, hasłami patriotycznymi, katolickimi, po prostu, no, można powiedzieć, że kieruje tą parę w to miejsce gwizdka, gdzie chce system, bo przecież Jarosław Kaczyński jest częścią tego establishmentu władzy i nie jest wcale, wbrew temu, co sam opowiada, jakąś częścią, to zbuntowaną, jak Donald Trump, jest esencją tego systemu. On i Donald Tusk. Także to jest pierwszy powód, że jakby no w Polsce ta część Polaków, która widzi problem, dostaje fałszywą alternatywę, która jest częścią tego systemu i która słusznie bardzo często mówi i diagnozuje problemy, ale tylko po to, żeby zgromadzić poparcie społeczne, poparcie wyborcze, żeby tych problemów nie rozwiązać. A antagonizując jakby no, naród na dwie części, w ten sposób wysysa tą część sprzeciwiającą się, a bardziej łatwowierną, która stanowi większość, po to, żeby kanalizować to niezadowolenie. To jest pierwszy powód. No, drugi powód to już to, o czym wspomniałem. Całym nieszczęściem Polski jest to, że my mamy całą wielką tradycję, jelitkę z okresu solidarnościowego i tej całej opozycji demokratycznej. To jest chodząca katastrofa i nieszczęście. Jak mówię, część tej ludzi to jest po prostu agentura. Większość z nich którzy nie są agentami, kompletnie do niczego się nie nadają. Potrafią zorganizować strajk okupacyjny, potrafią coś zniszczyć, rozwalić i tak dalej, ale nie potrafią niczego stworzyć, nie potrafią pracować. Jedyne, co ostatecznie są w stanie zrobić, to sobie kupić dyplom w Kolegium Humanum, które odnoszę wrażenie, takiej służby w ogóle tą uczelnię założyły, po to, żeby wyłapać jak ryby do siatki wszystkich, prawda, członków tej elity politycznej. Odnoszę wrażenie, że część to została nagrana na Podkarpaciu, a część druga została pewnie nagrana gdzieś tam na rozmowach w Kolegium Humanum. No i to jest jakby te dwa problemy. One się wszystkie zaczynają w latach 80., kiedy zachodnie służby po prostu pompowały pieniądze i tworzyło tak zwaną opozycję demokratyczną w Polsce. Zauważmy, że te państwa Europy Wschodniej, które nie miały silnej opozycji demokratycznej, takie jak na przykład Węgry, teraz, nie wiem, Rumunia, Słowacja, Serbia, to wszystkie te państwa nie miały silnej opozycji demokratycznej i dzięki temu te elity z nadania zachodniego nie były tak głęboko zakorzenione w świadomości społecznej i dlatego można również w warunkach demokratycznych, jak to udowadnia Węgry czy Słowacja, z tymi elitami politycznymi wygrać. A tutaj mamy całe pokolenie 50, 60, 70-latków, które gdzieś tam żyje mitami Solidarności, opozycji demokratycznej i tak dalej. I chociaż 30 razy już niby zrozumiały, że to całe towarzystwo ich oszukało, to dalej na to głosują, bo to są ludzie, idee ich młodości. No i kolejne pokolenie nawet tych młodszych polityków cały czas się odwołują do tej tradycji solidarnościowej. Kto tam stał, gdzie było ZOMO, gdzie opozycja demokratyczna, Szymon Hołownia w tej chili przez złośliwych nazywany jedynym studentem, jedynym człowiekiem, który nie skończył Kolegium Humanum, chciał swoje jakieś tam kampanie wyborcze inaugurować w Stoczni Gdańskiej i tak dalej, i tak dalej. Także cały czas jest to myślenie w tych kategoriach, zaklętych kategoriach Solidarności i opozycji demokratycznej. I powiedzmy sobie szczerze, z tej ziemi i z tego drzewa owoców nie będzie. Tą tradycję trzeba zamknąć. Dowiemy się od niej całej prawdy dopiero wtedy, kiedy archiwa służb wywiadu niemieckiego i amerykańskiego zostaną gdzieś tam za ileś kilkadziesiąt lat otwarte. Wtedy nasze praprawnuki czy wnuki dowiedzą się, jak wyglądała rzeczywiście opozycja polityczna w Polsce, kto ją stworzył, kto sfinansował i kto nią prowadził. Także paradoksalnie ta istnienie tej opozycji i całej tej tradycji solidarnościowo-demokratycznej jest największym w tej chwili polskim takim no, kulą u nogi, która powoduje, że nie umiemy się od niej uwolnić i wyzwolić.
No tak, ludzie nie chcą przyjąć tego, o czym pan mówi. To znaczy, że ta cała elita Solidarności, większość z nich była po prostu zwyczajnie skaperowana, przepraszam, że mam takiego kolokwializmu, ale po prostu zwerbowana przez Służbę Bezpieczeństwa, niekoniecznie polską, no bo mamy też przecieki, mamy nawet znalezione fakty, że o wpływowych osobach w państwie, i to nie mówię teraz, ale też wcześniej, że chociażby Stasi, czy STB, czy inne, a szczególnie Stasi, inne oddziały komunistycznej, radzieckiej policji politycznej werbowały właśnie polskich opozycjonistów.
Tak, i pamiętajmy o tym, że to, że kogoś tam zwerbowały służby wschodnie czy zachodnie, w pewnym momencie przestało mieć znaczenie, dlatego że kiedy służby zachodnie weszły, powiedzmy sobie szczerze, za pomocą polskich polityków i swoich agentów do różnych archiwów, tam są rozmaitych Stasi, służb bezpieczeństwa i tak dalej, to po prostu przejęły te archiwa, a wraz z nimi przejęły tych agentów, czyli zarówno agenci wywiadów zachodnich, jak i wschodnich ostatecznie zaczynają pracować dla tych, którzy rządzą i tych, którzy odnieśli zwycięstwo w roku 1989. Także to jest, bym powiedział, i wywiady wschodnie i zachodnie nagle jakby no, okazało się, że wszystkie informacje pozyskane przez obydwa trafiły do tych samych źródeł. No, na przykład no, nie ma wątpliwości, że wszystko, co Stasi pozyskała, no to prawda, wywiad zachodni niemiecki przejął, łącznie z całą tą agenturą, która była agenturą Stasi, a podobno nie była to wcale błaha agentura. Także wszystkie ostatecznie, można powiedzieć, informacje trafiły do tych samych centrali. Nie? Także oczekiwać od tego, że ta elita polityczna jest w stanie wybudować Wielką Polskę, Polskę zamożną, bogatą i tak dalej, to nie łudźmy się. No. Ktoś napisał parę dni temu gdzieś na Twitterze, nie pamiętam kto, bo mi to tak mignęło i gdzieś tak po pół godzinie to załapałem. Ktoś napisał bardzo słusznie, że odnosi się wrażenie, patrząc na polską scenę polityczną, że o ile w normalnych krajach elita polityczna i partie polityczne, ich przedstawiciele łaszą się do wyborców, to w Polsce łaszą się do zagranicznych ambasad. No i niestety taka jest prawda, że to tak wygląda. Wyborcy są traktowani jako, no nie ci, to inni. Zresztą od tego są wielkie media, żeby zorganizowały wybory, przedstawiły na kogo głosować, na kogo głos jest racjonalny, na kogo szkoda głosować, kto oszołom, kto antysemita, kto homofob i tak dalej. No i w ten sposób wielkie media powiązane czy należące bezpośrednio do zagranicznego kapitału, służb zachodnich i tak dalej, one de facto rozstrzygają o wyniku wyborów, więc prawdopodobnie rzeczywiście posiadanie wejść do zagranicznych ambasad jest ważniejsze niż posiadanie realnej popularności społecznej w Polsce. No mnie to zawsze przypomina trochę taką sytuację, jak w czasach saskich na którymś z sejmów jeden z posłów wszedł i powiedział, że zaraz przeczyta, który z posłów przed tym posiedzeniem Sejmu wziął ile pieniędzy od agenta pruskiego. No i wtedy wstał drugi poseł i krzyknął liberum veto i Sejm, nie chcąc wcale wysłuchać listy tych posłów podejrzanych, no bo przecież nawet nie oskarżonych, podejrzanych o to przez innego posła, nie wysłuchawszy tego, rozszedł się do domów, traktując, że przecież po co nam to wiedzieć.
Na koniec, w tym wszystkim zawsze bardzo ważną, w tym zachowaniu polskości odgrywał polski Kościół. No ten ma ogromny kryzys, nie tylko polski w ogóle, Kościół rzymskokatolicki ma ogromny problem z tożsamością i w ogóle z wieloma innymi rzeczami, ze sprawą nie tylko pana Bergoglio, ale też jak się patrzy poprzednich papieży, w tym również Jana Pawła II. Czy to też ma ogromny wpływ na dzisiejszą Polskę, pana zdaniem?
Ja mam takie swoje ulubione powiedzenie, które się może niektórym nie spodoba, że katolicy w Polsce, czy w ogóle Kościół katolicki w Polsce nie istnieje dzięki biskupom, tylko pomimo ich istnienia. Niestety biskupi polscy są tchórzliwi, panicznie się boją krytyki, szczególnie Gazety Wyborczej. Wśród biskupów dalej są tacy, którzy się boją panicznie krytyki w Gazecie Wyborczej i boją się bardziej krytyki Gazety Wyborczej niż niezadowolenia swoich własnych wiernych, no powiedzmy sobie to szczerze. No, Kościół katolicki w Polsce dał się po prostu w pewien sposób skorumpować dotacjami unijnymi, na kościoły, prawda, i tak dalej. Zresztą zawsze w polskim kościele taki problem był. Ktoś mi mówił, kto tam badał różne archiwa SB i tak dalej, że nam się tak czasami wydaje, że większość na przykład agentów w kościele katolickim to SB zdobywała za pomocą, nie wiem, jakichś nagrań, prawda, z jakimś tam, nie wiem, seksem, czymś tam, z lubieżnościami, prawda, i tego typu rzeczami, czyli nazwijmy to ze słabościami. Mówię to wtedy, kiedy, że tak powiem, duchowny miał jakieś ten, powiedział, sympatie zbyt mocne do jakiejś pani, bo nie wspominam oczywiście o ofiarach akcji Hyacinth tak zwanej. Ale mówił mi ktoś, że jak się patrzy na te archiwa SB dotyczące Kościoła, to większość, motywacja na przykład znacznej części duchowieństwa była inna. To znaczy, jak zgodzisz się na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, to dostaniesz cement na remont Kościoła. Czyli jakby ten element materialny w Kościele był ważniejszy niż ten element duchowy. No ja niestety odnoszę wrażenie, że, że po 1989 roku, a szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, jak pojawiły się te wszystkie dotacje unijne, to bardzo wielu duchownych, również biskupów stwierdziło, a co nam tam wierni, grunt, że będziemy budowali, prawda, nowe kościoły, nowe sanktuaria, będziemy budowali ładne apartamenty i tak dalej. No nie tędy droga, bo kościół jednak nie na tym jest zbudowany. Kościół w Polsce niestety, ja nie mówię oczywiście o wszystkich duchownych, ale znaczna część duchownych, no, dała się w ten sposób skorumpować władzy, która nie zwalczała kościoła wprost. Władzę, która dawała pieniądze i groziła medialnym linczem i niedaniem pieniędzy tym, którzy powiedzą, co myślą. No i niestety większość polskiego duchowieństwa, mówię to jako katolik rzymski z dużym żalem, dała się jakby na to kupić. Ten kościół dlatego jest kościołem milczącym. Znamy już w dziejach kościół, nie wiem, triumfujący, kościół wojujący, takie pojęcia teologiczne, a tutaj mamy kościół milczący, przepraszający, wstydliwy, że istnieje.
Smutne to wszystko, no ale prawdziwe. Profesor Adam
ale,
Zieloński.
Ale to może ja powiem tak. I ja zawsze to powtarzam wszystkim, którzy powiedzą, że mówię smutne. Jak się patrzy na przykład na różne imprezy takie, no, na które chodzimy we dwóch. 10 lat temu to na tych imprezach byłoby na przykład w Warszawie 20 osób. Dzisiaj przychodzi, nie wiem, 200, 300. Jest różnica. To nie jest tak, że jest gorzej. Paradoksalnie jest lepiej, bo jest część narodu, która się budzi. No to gotowanie żaby w czasie tak zwanego wiruska, zbyt szybkie, przyspieszone żaby spowodowało ocknięcie się części ludzi. Ja osobiście akurat nie patrzę, wbrew temu, co mogłoby się wydawać po tym dzisiejszym rzeczach, co powiedziałem, nie patrzę wcale pesymistycznie. Gorzej już było. Teraz to jest raczej zdecydowanie lepiej. Teraz jest kwestia tego, żeby ten ruch przekształcić w ruch zdecydowanie bardziej masowy i ruch, z którego wyszłaby ostatecznie jakaś rewolucja polityczna, jakiś polski, nie wiem, Trump, Le Pen, Orban, Kalinescu czy ktokolwiek inny.
No dobrze, no to przyjmuję słowa mądrzejszego. Gorzej już było, będzie teraz lepiej. Żeby nie było właśnie, bo zawsze mówią, że tutaj jesteśmy tacy pesymiści i walimy tylko prawdą i nie ma żadnej nadziei. Profesor Adam Wielomski, dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Profesor Adam Wielomski mówi, jak jest.
No właśnie, tak mówi i mówi na PSTV. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV. Bardzo was o to proszę. Potrzebujemy tego bardzo. A jeśli ktoś woli szybciej, można zawsze postawić nam kawę pod tym adresem, który znajdziecie w opisie tego materiału. No i zapraszam również do tego, by subskrypcję podawać dalej, numer, podawać dalej, lajkować, udostępniać i tak dalej. Można pomóc nam, bardzo was też proszę o to, by pomóc nam w rozbudowie technicznej naszego studia, czy też skanując ten kod QR, czy wchodząc w opisie tego materiału znajdziecie odnośnik, jak można to zrobić. Zachęcam do tego bardzo gorąco i dziękuję z góry. Dziękuję za uwagę. Widzimy się oczywiście jutro. Jutro też ciekawe programy. Do zobaczenia, do widzenia.